Dobrze, kochani, dzisiaj trzecia część słowa na temat czasu słuchania i mam wrażenie, że to jest po prostu coś ekstremalnie ważnego. Żebyśmy w tym czasie, w którym jesteśmy, uczyli się słuchać. Ja w ogóle mam wrażenie, że to jest ostatni ten z odcinków czasu słuchania, chociaż będziemy może mieli teraz czas widzenia, następną serię, nie wiem, może czas odczuwania, nie wiem jak to będzie. Ale być może w najbliższych kilkunastu miesiącach będziemy mieć tylko czas. Ponieważ jesteśmy w szczególnym czasie i ten czas to jest czas przygotowania dla nas. Słuchanie jest jednym z elementów tego czasu przygotowania, tego czasu, który Bóg nam daje na te rzeczy, które nadchodzą. Ale są też jeszcze inne elementy przygotowania. Słuchanie jest prawdopodobnie jednym z pierwszych. Tutaj umieściłem wam taką starą twarz jakiegoś człowieka z Bliskiego Wschodu, dlatego, że będę chciał mówić o tym, który jest nazwany ojcem wiary. I on faktycznie był człowiekiem, który słuchał Boga. Za chwilę to rozwinę. Natomiast podam taki werset, chciałem zacytować, którego nie mam w notatkach, nie chcę zapomnieć, a myślę, że on jest bardzo ważny. Wiecie, jakie jest pierwsze przykazanie, które Bóg przekazał Izraelowi?
Słuchaj Izraelu.
Tak, to jest to nienumerowane takie. Słuchaj Izraelu i to od jedynki jest, że Bóg jest jeden, tak? Ale tak naprawdę to przykazanie zero. To jest słuchaj Izraelu, Szema Izrael. Widzicie, to jest po prostu, to jest coś absolutnie, co poprzedza wszystko w naszym życiu. Każde pełnienie woli Bożej. Posłuszeństwo Bogu. Bóg mówi, nie żądam ofiar, nie żądam po prostu, nie wiem, rzucania się na taśmę resztką sił. Nie chcę, żebyś był jak Frodo, któremu odgryzą palec, ale ty ten pierścień doniosłeś do końca, tak? Ktoś fajnie powiedział właśnie teraz na spotkaniu dla pastorów, z którego wróciłem z weekendu. Dziękuję w ogóle tym, którzy się modlili, bo było przełomowe. Było najlepsze w historii Kościoła Bożego w Chrystusie. Co też daje sygnał, że żyjemy w szczególnym czasie. Skoro Bóg tak łaskę swoją okazuje, to znaczy, że bardzo ważne rzeczy się wydarzą. I właśnie ktoś taką ilustrację podał, Froda, że Bóg nie chce, żebyśmy byli jak Frodo. Bo my wszystko mamy z łaski. To nie my się popisujemy dla Boga, to On się popisał dla nas. On zrobił coś niewyobrażalnego, poszedł na krzyż, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć. I wszystko, co my dla Boga czynimy, czynimy dlatego, że On coś zrobił dla nas. Tak? Ale wracając do tematu. Najważniejsze, co poprzedza każdą ofiarę, każdą przygodę w naszym życiu, każde nasze posłuszeństwo jest usłyszenie od Boga. Bo nie ma posłuszeństwa bez usłyszenia. Posłuszeństwo bez usłyszenia od Boga jest takim odczutym posłuszeństwem. Wydaje nam się, że jesteśmy posłuszni. Dopiero kiedy Bóg nam mówi, to my mamy konfrontację z tym, co usłyszeliśmy od Boga, czy my jesteśmy posłuszni. Czy Jego głos zabrzmiał w naszym sercu, w naszych uszach, tak? Więc to jest początek wszystkich przykazań. I przygoda tego człowieka, na którego się powołują i Arabowie, i Islam, i Żydzi, i chrześcijanie, od życia tego człowieka się wszystko zaczęło, ponieważ on usłyszał i został posłuszny Bogu przez to, co usłyszał. Także wchodzimy w czas słuchania. Słowo, od którego się ta seria zaczyna, jest z księgi Amosa, proroctwo. 8. Oto idą dni, mówi Wszechmocny Pan, że ześle głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienia wody, lecz głód słuchania słów Pana. To słowo w ogóle w całym kontekście, gdybyście je sobie tam rozszerzyli w tym Amosa, w 8 rozdziale, ono jest powiedziane w dosyć dramatycznym momencie. Jest tam w takim dramatycznym momencie historii, gdzie ludzie nie wiedzą, co mają zrobić. Są zagubieni totalnie. I Bóg mówi, że w tym momencie zsyła głód słuchania słów Pana. Więc wiecie, my dzisiaj żyjemy w takim czasie, który jest absolutnie czasem słuchania słów Pana. Są takie wersety w Słowie, które mówią. Czuję, że Bóg dzisiaj tutaj z nami jest, słuchajcie. Naprawdę. Słowo od Moniki i to, co teraz czuję, to jest naprawdę coś niesamowitego. Bóg mówi tak, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie. Tak? W tym świecie mamy różnego rodzaju władze. Znacie ten podział, tak? Trójwładzy. Sądownicza, ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, tak? Dodają do tego jeszcze władzę mediów, tak? Które są, tak naprawdę prowadzą rząd dusz i one może czasami nawet są w dzisiejszych czasach przed tymi trzema. Sądowniczą, wykonawczą i ustawodawczą. Kolega biznesem mi powiedział, że tak naprawdę nie ma w Polsce dobrego systemu sprawiedliwości, ponieważ ten, który jest całkowicie medialny. Każda nagłośniona sprawa ma szybkie rozstrzygnięcie. I ma rozstrzygnięcie powoli mediów. Dopiero gdy media nagłaśniają sprawę, to sąd się za to bierze, a później sąd wydaje wyrok tak, jak media naciskały. To jest możecie ci, którzy się znają różnych biznesmenów, historia kluski tamta i tak dalej, różne rzeczy, to możecie to wiedzieć. A do tego możemy jeszcze dodać, te moce, które rządzą w dzisiejszym świecie, to są po prostu na przykład siły militarne, tak? Że po prostu pewne państwa są silniejsze, inne, i to już jest coś, co jest władzą nad światem, która rozszerza się. Pieniądz, tak? To jest kolejny filar. Pieniądz, armia, władza imperiów, tak? I ta trójwładza plus jeden media. I to są władze teraz. I teraz słuchajcie, teraz Bóg jest ponad tym wszystkim. Ponad władzą ustawodawczą, ponieważ on jest pierwszym ustawodawcą. Oni mogą sobie ustanawiać, co chcą, ale ustawodawstwo Boże jest ponad tym. Mamy władzę wykonawczą, rządy, prezydentów, premierów, różnie to wygląda w różnych systemach konstytucyjnych, ale królem królów, panem panów, prezydentem prezydentów, premierem premierów jest Bóg i ostatecznie Jego wola się wypełni. On ma najwyższą władzę wykonawczą. Tak? Jeśli chodzi o siłę i moc, co dokonuje rządu w tym świecie? Czyja moc? Ostatecznie nad wszystkim zwycięży Bóg, który wszystkie armie świata zmiecie tchnieniem swoich ust, Jego wola się wypełni i nikt nie będzie w stanie mu zagrozić. Tak? Siła pieniądza jest pokonana. Bóg mówi, że w ostatecznym czasie napłynie bogactwo wszystkich narodów, żeby wyposażyć miejsce przebywania Pana, miejsce królowania Pana. Tak? Jest mowa o świątyni, jest mowa o eklezji, różnie możemy to czytać, to jest kwestia proroctw, ale ostatecznie On jest Panem Panów. I złota do nieba nie zabierzemy. Zbyszek dzisiaj powiedział, że o, przyniosłeś, to zagramy w Monopol. Ja słyszałem inną wersję, że człowiek przyniósł sztaby złota, a Bóg powiedział, co, płyty chodnikowe? Więc to jest władza finansów i władza mediów, tak? Ostatecznie ten, kto jest prawdą, to jest On. On jest prawdą. Piłat zapytał, a cóż to jest prawda? A Jezus powiedział, ten, który stoi przed tobą, jest prawdą. Jezus jest prawdą. I On jest ponad wszelkimi mediami. Jego słowo trwa na wieki. Niebo i ziemia przeminą, Jego słowa nie przeminą. I teraz mamy te różne rodzaje władzy. Mamy przeklętego człowieka, który polega na sile rządów, które są w tym świecie. I teraz wchodzimy my, święci, na scenę. Kiedy my wygramy? Kiedy będziemy poddani której władzy? Przez którą władzę zastraszeni lub przez którą władzę ochronieni? Jeden człowiek robi pewne rzeczy, bo boi się, że straci pieniądze. Drugi robi pewne rzeczy, ponieważ mu płacą, żeby zrobił te rzeczy. Czy ten człowiek jest pod władzą króla królów? Nie, on jest pod władzą mamony. Czy ze strachu przed utratą, czy żeby zdobyć? Jeden i drugi jest pod władzą mamony. Pod władzą braku lub pod władzą chciwości. Tak? Jeżeli mamy władze militarne, co mówi Słowo Boże? Słowo Boże mówi, nie bójcie się tego, kto ciało może zabić, ale tego, który może duszę pogrążyć w piekle. Tak? Nie możesz się poddawać tej władzy. Ani na takiej zasadzie, że będziesz walczył, bo Jezus powiedział, gdyby władza moja była z tego świata, słudzy moi biliby się o mnie. Aha. Więc tu jest ograniczona możliwość tych militarnych rzeczy, chociaż Bóg nie jest pacyfistą i tu nie mówi nic przeciwko armiom. Generalnie. I tak samo mamy z każdą tutaj rzeczą, tak? Więc kto jest panem twojego serca? Kto jest królem twojego serca? Czy jest nim Bóg? Jeżeli jest nim Bóg, to wszelki strach odchodzi z twojego życia. To też słyszałem na konferencji, bardzo mi się to podobało. Nie znałem tego cytatu, to był cytat z Lutra Marcina, który powiedział, że za każdym grzechem stoi inny grzech. Przedgrzech tak zwany. Może ktoś z was się zetknął w tym teologii. Więc jeżeli grzeszę, to nie dlatego grzeszę, bo po prostu wykonuję coś, co Bogu się nie podoba, ale dlatego, że jest jakiś bożek w moim sercu, któremu oddaję cześć przez to, że poddaję się temu czynowi. Tak? Słowo Boże mówi bardzo ciekawie. Słowo Boże mówi, że kto nie odziedziczy Królestwa Bożego. Tam jest cała ciekawa lista, na którą chrześcijanie często lubią się powołać. Mężołożnicy, cudzołożnicy, to ludzie. Ale to jest bardzo ciekawa rzecz powiedziana, bo to jest powiedziana, że również tchórzliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego. Bojaźliwi, tak? I teraz wiesz, bojaźń, co to jest bojaźń? Bojaźń to jest również oddawanie chwały innemu bożkowi, który zamieszka w sercu. Każdy pastor, który głosi kazanie, boi się. Nie ma pastora, który by się nie bał. Ja też się boję. Tylko teraz pytanie. Kogo się bardziej boi? Boi się bardziej Boga, żeby powiedział wszystko, co Bóg mu każe? Czy boi się, bo boi się, że źle wypadnie? Że ma plamy na spodniach, że może niegramatycznie coś powie, że może bez sensu, że może się poplątał, a w ogóle komu to było potrzebne? I pycha oczywiście, żeby dobrze wypaść generalnie. To jest bardzo ważne, tak? Bo nie po to się jest pastorem, żeby się samemu hanibić przy pomocy tego zawodu, wychodząc na scenę. To powoduje strach. Ale teraz, jeżeli Jezus jest Panem, jeżeli On jest na tronie, On jest pierwszy, to może zostać bojaźń Boża, ale nie musi już zostawać żadna inna. Nie musi zostawać żaden inny strach. My wchodzimy w czasy niespokojne. Dlatego Pan mówi, ja zsyłam na ziemię głód słuchania słów Pana. Bo jeżeli On jest Panem, to będziemy i Go słyszeć, i będziemy Mu całkowicie służyć, i będziemy całkowicie iść za Nim. I będziemy i bezpieczni, i poprowadzeni, i wypełnimy wolę Bożą, i pewnego dnia będziemy z Nim. I będziemy królować. Amen. O, Bóg jest z nami. Mateusza 13:14. Za chwilę będziemy rozwijać ten tytuł Słuchaj dla siebie i dla innych, na przykładzie Ojca naszej wiary. Ale jeszcze wcześniej. Mateusza 13:44. Podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Powiem wam, że po prostu ten werset gdzieś mnie jakoś strasznie dotknął, jak oglądałem z dziećmi chyba drugą część Władcy Pierścieni. Kiedy patrzyłem na tego opętanego rządzą posiadania skarbu Golluma, który po prostu stracił wszystko. Zdrowie, przyjaciół, życie. Wszystko stracił. Stał się potworem. Odrzuconym przez wszystkich. Obrzydliwym dla wszystkich, którzy na niego patrzą. Tylko z jednego względu. Żeby mieć skarb. Wiecie, jak czytałem później, to było jakoś się tak skleiło w czasie, że oglądałem z dziećmi drugą część Władcy Pierścieni i później ten werset. I dotarło do mnie takie słowo. O, przepraszam, może tak zrobię, żeby było dobrze. Co człowiekowi po skarbie, który do niego nie należy? My precious, tak? Co człowiekowi po skarbie, który do niego nie należy? Skarb ma tylko wtedy znaczenie, kiedy do nas należy. Bóg przygotowuje dla nas królestwo. On jest naszym oblubieńcem. On jest naszym skarbem. Więc Bóg nas prowadzi teraz do tego miejsca. Sprzedaj wszystko, co masz, żeby nabyć ten skarb. Możemy myśleć, popaść w takie zwiedzenie. Zawsze jest tak, jak Zbyszek mówi, to jest od wielu lat to widzę. Jest jedna skrajność, druga skrajność, a prawda jest tam, gdzie jest. Nie jest w skrajnościach. Chociaż czasami przybiera bardzo skrajną formę. I teraz można patrzeć na to tak mistycznie, tak? Porzucić wszystko. Wszystko sprzedać, żeby mieć Jezusa. I możesz myśleć teraz o wyzbywaniu się po prostu, nie wiem, rzeczy, spraw swojego życia. Ale to może się okazać wcale, że to nie o to chodzi w ogóle. Bo to nie chodzi o to, żebyś popadł w nirwanę, stał się buddystą, który dąży do harmonii z całym światem przez to, że nie cierpi, bo niczego nie pragnie. My nie takiej filozofii jesteśmy dziedzicami, ale chodzi o to, żeby zdobyć ten skarb przez to, że tylko On będzie panował w naszych sercach. To jest droga do skarbu. Wiem, kto jest królem i chcę, żeby On tylko rządził moim życiem. W każdej dziedzinie mojego życia. I żeby to osiągnąć, żeby Jego osiągnąć, Jego, który jest moim skarbem, bez którego nie mogę żyć, za którym tęskni moja dusza, z którym spędzę wieczność, to co mi po tym skarbie, jeżeli On nie jest mój? A żeby on był mój, to Jezus mówi, podobne jest królestwo do skarbu, którego człowiek znalazł. Czy znalazłeś? Wszyscy go znaleźliśmy. Tak? Czy jest ukryty? Jest ukryty. Ukryty w nas. Czy jest radość? Uradowani odchodzimy z tego faktu, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Że należymy do Niego? Absolutnie. Jesteśmy szczęściarzami. Największymi szczęściarzami na obliczu ziemi, że Bóg nas przyjął. Myśmy Go nie szukali, On nas znalazł. Więc jest znaleziony, jest ukryty, jesteśmy uradowani i teraz pozostaje tylko jedno. Sprzedać wszystko, co mam i kupić tą ziemię, żeby ten skarb już należał do nas, który jest ukryty w tej ziemi. Tak? I wiecie, i tu chodzi po prostu o słuchanie Boga. Bo tylko On nas może poprowadzić do tych miejsc. Media będą ci malowały jeden obraz, jak dojść do tego miejsca. Media będą mówiły, musisz to mieć. A tego musisz się bać. A tego musisz się strzec. A to jest trendy. A to jest niemodne. I to będzie dotyczyło od głupich spraw, tak jak byliśmy z Łukaszem w hotelu i biegałem, wróciłem do hotelu. Łukasz akurat tam czekał na mnie, żebyśmy mogli pójść na śniadanie, włączył telewizor i mówi, to jest, mówi, Łukasz nie ma telewizora u siebie w domu, więc przeżył szok, przeżywając 40 kanałów, ale wszedłem do niego i powiem wam, Łukasz mnie zaatakował. On wskoczył na mnie. On nie wiedział, że on na mnie wskakuje, ale ja to odebrałem osobiście. On powiedział, co za bzdury w tej telewizji. To jest straszne. Kłamstwo goni kłamstwo. A najgorsza telesprzedaż. Ja mówię, co? Łukasz mówi, to były patelnie te ceramiczne, tak? Łukasz mówi, patelnie ceramiczne. Przecież ja miałem patelnię ceramiczną. Prawda? I to, to rządzenie światem, ta droga ku skarbowi, ona zaczyna się od takich pierdółek, po prostu jak sprzedaż na ulicy po prostu badziewia totalnego za cenę złota, po nasze życie i nasze rodziny, po teksty w stylu, jak ci się nie układa z żoną, to zróbcie sobie pół roku urlopu, rozejdźcie się. A po co macie się męczyć ze sobą, jak możecie żyć w pokoju, rozwiedźcie się. A dzieci? Dzieci będą miały lepiej, żeby miały spokój z jednym rodzicem, niż wojnę z dwoma. I to sięga jeszcze dalej. A po co tym się ty niepokoisz? Boga nie ma. I to się kończy bardzo wysoko. Od patelni ceramicznej po Boga nie ma. I teraz kto zwycięży? Kto zdobędzie skarb? Tylko ten, kto usłyszy Boga i pójdzie za nim. I przebije się przez ten mętlik, te szumy, te informacje wszystkie, które nas kuszą, manipulują nami, poddają nam różne po prostu, różne rodzaje jedzenia. I tak jak czytaliśmy, wiecie, tydzień temu, bo to jest trzecia część o słuchaniu, czasy słuchania, tydzień temu mówiliśmy o Jezusie, który nie podnosi głosu, tak? Którego po prostu nie słychać na rynku. Dlatego Bóg mówi do nas, zsyłam na was głód słuchania słów Pana, bo Jezus nie przyjdzie i nie będzie wrzeszczał. Nie przyjdzie i nie będzie krzyczał apokalipsa. 3 dni do apokalipsy. Nie mówcie, że was nie ostrzegłem. Nie przyjdzie tak Jezus. Jezus powiedział, że ci, którzy są Jego owcami, znają Jego głos i idą za Nim. I On je wyprowadza na pastwiska i prowadzi na pastwiska. Czy znasz głos pasterza? To jest skarb. Sprzedaj wszystko, co masz, żeby słyszeć, co On mówi. Każda rzecz, która po prostu zagłusza Jego głos, są śmiecie w naszym życiu. Czy mamy wyrzucić telewizory? Nie. Czy przez okno? Nie, szczególnie jak mieszkasz na 10 piętrze. Czy w ogóle wyrzucić radio? Nie. Nie walczymy z krwią i z ciałem. Nie zwalczysz pożądliwości ciała przez to, że pójdziesz na siłownię. Tylko wzmocnisz swoje ciało. Krew zdobędzie więcej czerwonych krwinek, lepiej będzie pochłaniała krew, nagle wszystko ci skoczy. W górę, zamiast zmaleć. Będziesz chciał wyrzucić telewizor? Inna porządliwość. To nie tak się robi, przez wyrzucanie telewizora, tylko przez królowanie Jezusa w sercu. Nie staniemy się uświęceni przez zwalczanie zewnętrznych rzeczy, ale przez porządkowanie swojego serca. Bo nasza świętość nie jest naszą świętością. Nie jesteśmy święci przez to, że wyrzucamy telewizor, tylko przez to, że Jezus króluje w naszym sercu, On jest źródłem naszego uświęcenia. Dobrze, nie chcę, bo to jest inny temat grzechu i tak dalej, to będziemy to może jeszcze tam kiedyś rozwijać. Czas grzechu. Może. Czas nadziei. Czas słuchania, teraz jest czas słuchania. Więc Abraham. Teraz, i to już będzie koniec kazania, bo to są tylko już teraz wersety z jego, z pierwszej księgi Mojżeszowej, z jego życia. Mówimy Abraham, ojciec wiary, tak? I faktycznie tak jest nazwany. I my jesteśmy jego synami, jeżeli też wierzymy, jeżeli też usłyszeliśmy Boga. Ale co to jest ojciec wiary? Wiecie, w liście do Rzymian 10:17 jest powiedziane, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Więc nie ma wiary bez usłyszenia. Mówi się, nadchodzą czasy, w których będziesz potrzebował mieć wiarę. No dobrze, ale skąd będziesz miał tą wiarę? wiarę. Taki fajny fragment, dzisiaj nie chcę go mówić, ale często się powołujemy na tym, moja żona lubi się modlić tym wersetem, znaczy tą myślą z tego fragmentu, o ziemi Goszen. Moja żona zawsze to ogłaszała, u nas w domu zawsze to ogłaszała, mówi, diabeł może być wszędzie, ale tu jest ziemia Goszen. Ziemia Goszen to była ziemia, w której nie dotykały plagi egipskie Izraela, bo Izrael tam mieszkał. Żaby, krew, zatruta woda, grad, szarańcza, wszędzie to wszystko było, choroby. Ale była ziemia Goszen, na której mieszkali Izraelici i to nie dotykało. I moja żona lubi tak się modlić, tak to ogłasza. Ziemia Goszen. I to jest bardzo dobre. I ty możesz ogłaszać, bo ty jesteś odkupiony. Jezus wziął choroby na krzyż i tak masz żyć. On wziął choroby, wszystkie niemoce, żeby one nie były na nas, one zostały złożone na Niego. I ty jesteś przez Niego umieszczony w ziemi Goszen. I to jest jedna strona medalu. I tak się modli. Ale jest druga strona medalu. I to jest taka, której Bóg mi mówi, że w tych czasach, które nadchodzą, będziemy naprawdę musieli znaleźć się w ziemi Goszen. I to nie będzie już tylko kwestia chodzenia w generalnej obietnicy, że dla tych, którzy do Pana należą, to Pan ich chroni, ale Bóg będzie chciał Cię poprowadzić. Nie wiem, czy czytaliście taką historię, nie wiem, czy tydzień temu o tym nie mówiłem, o Ormianach, którzy uciekli z Armenii i są opisani w najszczęśliwszych na świecie, kiedy dostali słowo od Boga, że mają uciekać. Wyjechali do Ameryki, tam się nawrócili, zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Demos Shakarian był jednym z takich ojców zielonoświątkowego przebudzenia. Ci, którzy posłyszeli to proroctwo, którzy usłyszeli ten głos, wyjechali, uciekli przed rzezią Ormian, która nastąpiła w wyniku ataku Turcji na Armenię i zostały miliony ludzi wymordowanych. I to jest, to się nie działo w czasach Egiptu, się działo teraz w Nowym Testamencie wśród chrześcijan, tak? Wiesz, ja wierzę, że czasy, które przychodzą, mogą być takie, że Bóg będzie coraz głośniej do nas mówił, że On chce nas wprowadzić, że On nas ochroni, tak, i przez wiarę, tak, ale jak przez wiarę? Przez to, że my będziemy Mu posłuszni. Bo On powie, teraz bądź tu, a teraz bądź tu. Teraz wejdź pod ziemię, a teraz wejdź na drzewo. Teraz skacz, teraz biegnij, a teraz siedź spokojnie. Bardzo fajne jest, jak się czyta historię Królestwa Izraela i Judy w Księgach Królewskich. To jest po prostu niesamowite, jak prorocy przychodzą i instruują królów. I to jest ciekawe. Raz przychodzą prorocy i mówią, wejdźcie w alians z tą armią. A oni mówią, nie, bo to wróg, nie może, tu nie będzie aliansu. Przegrywają. Innym razem oni mówią, tak, wejdźmy w alians z Egiptem. A prorok mówi, nie wchodźcie, bo to jest właśnie, tam jest właśnie ten akurat fragment, że ktoś ciała czyni swoje oparcie. Mówi, nie wchodźcie w ten alians, bo wam się wydaje, że wygracie. A jak tylko się z nimi sprzemierzycie, to pędziecie w niewoli. Ale wiecie, od czego sprawa zależała? Czy od tego, że alianse są dozwolone, czy niedozwolone? Nie, zależało od tego, że on jest królem Izraela, królem Judy i on ma prawo decydować i on jest panem czasu w historii i on wie, jak nas poprowadzić. My myślimy, mnie zło nie dotknie, bo nie cudzołożę. Dobrze, okej. Jedna sprawa załatwiona, udało ci się. Bóg ci tyle dał oleju w głowie i to jest Jego zasługa, że dał ci na olej w głowie, że nie cudzołożysz i pewne rzeczy cię omijają. Ale życie jest bardziej skomplikowane niż nie cudzołóż. I nie kradnij, nie zabijaj. My dzisiaj jesteśmy w takim miejscu historii też bardzo fajnym, bo my mówimy, coś się zmieniło w naszej historii, jesteśmy częścią NATO, częścią Unii Europejskiej, ziemia się trzęsie, ale my akurat żeśmy tak, jak się mówi, jak ślepej kurze ziarno, to przysłowie trzeba uważać na nie, ale jak to, świńskim szczęściem, swędem, jak to się mówi? Psi swędem, tak? Psim swędem po prostu. Jak rzut na taśmę w ostatniej chwili, jak ślepej kurze ziarko, żeśmy bam, wskoczyli w to NATO i w to Unię. Więc ja sobie myślę tak. A dlaczego coś by się miało szczególnego zmienić z tego względu? Czy Polska została przeniesiona z jednej z największych równin europejskich? Na której od tysiąca lat funkcjonuje i nigdy nie miała żadnej bezpiecznej granicy i zawsze zależała od woli Bożej? Czy my jesteśmy jacyś lepsi od Izraela, który został umieszczony między Eufratem a Nilem i wszystkie armie się przez niego przewalały przez całą historię i to miejsce było nazwane Ziemią Obiecaną? To nie Ziemia jest szczególna, to nie Polska jest szczególna, to nie NATO jest szczególne, to nie Unia jest szczególna. Szczególny jest Bóg, który nas wybiera i może nas ocalić i poprowadzić. I każdy, kto dzisiaj myśli w swojej naiwności, że jest bezpiecznie. Nie wiem, czy jest bezpiecznie. Może jest, może dobrze odczuwa. A może kompletnie źle. Bo wiara jest ze słuchania słów Pana. A nie z tego, że myślimy, że mamy wiarę, że jesteśmy wystarczająco mocni i że damy radę. Więc bądź czujny w tym czasie, w którym żyjesz. Bo tak jak zwiedzenia przychodzą od patelni ceramicznej po Dawkinsa, że Boga nie ma, tak samo do twojego życia jest ci potrzebne prowadzenie, bo może byś mógł ocenić całą swoją rodzinę i swoje życie, jeżeli pójdziesz za Panem i Jego głosem, tak? A może po prostu ci odkręcą koło, bo zaparkowałeś nie tam, gdzie trzeba i Bóg ci trąbił w ucho, nie parkuj tutaj. Tak jak Krzysiek mówił z tym świadectwem. To jest bardzo fajne. Okej, więc Abraham, ojciec wiary, to jest tak naprawdę Abraham nasłuchujący, słyszący i posłuszny. To jest nasz ojciec wiary. Jeżeli my jesteśmy jego dziećmi i chcemy wejść w jego drogę, to my mamy być tymi ludźmi, którzy nasłuchują, są słyszący i posłuszni. Wiecie, to jest niesamowite, ale Bóg do niego przemówił, kiedy on już miał 3/4 wieku przeżytego, tak? Tam 75-80 lat, to po prostu już było kupa czasu. Dzisiaj się śmieliśmy z Trumpek po 40 i tak dalej, przed uwielbieniem na początku spotkania. Niech mi Bóg wybaczy moją głupotę, że się narażam nierozsądnie. Ale ja mam 47 lat i powiem wam, czasami mi się kompletnie nic już nie chce. Mimo, że jestem taki młody gość. Taki radosny i mam czerwone spodnie. I niejednemu jeszcze w zęby dam. Ale przychodzi taki czas, że mi się kompletnie nic nie chce. Że siedzę jak zombiak i mówię, gdzie ja jestem. Wtedy mi się przypomina Gungor. To pudełko nicości, nie martw się. I wtedy jakoś tam się ratuje. Ale teraz sobie wyobrażam Abrahama, który ma 80 lat i słyszy od Boga, wyjdź i idź do ziemi, którą ci wskażę. Rozumiesz? Siedzi z dziadek po prostu, z siwą brodą, po prostu sączy jakąś tam po prostu, nie wiem, herbatkę, kawkę, fajkę wodną pali. Jest upalny dzień, muchy latają, słudzy pasą owce, żona pierze, wszystko przeżyłem już, wszystko mam i nagle jakaś taka myśl, ni to głos, ni to myśl, ni to odczucie. Idź do ziemi, którą ci wskażę. I on wstaje. Jest nienormalny. Idzie i całą swoją rodzinę mówi, wyruszamy. A oni patrzą na dziadka i mówią, się ciesz, żeśmy cię do domu starców nie oddali. Myślisz, żebyś nami rządził, ten infantylny cwaniaku? Starcy to oni tak właśnie, człowiek jest dzieckiem, później jest dojrzały, a później starzeje się i głupieje i staje się dzieckiem. I ty chyba już wchodzisz w ten wiek. Jakie Ur Chaldejskie? Jaki Kanan, przepraszam. Tu jest Ur Chaldejskie. Dobra. I teraz, słuchaj, jeżeli to jego spotkało i on został nazwany ojcem wiary, że usłyszał, posłuchał i stał się temu posłuszny, to jest fenomenalna rzecz w ogóle. I teraz Bóg chce nas prowadzić na tą samą drogę wiary poprzez to, że my będziemy tacy. Że nie będziemy po prostu, a co tam jutro? Jutro poniedziałek, dobra, dzisiaj grill. Bo może się okazać, że po prostu jak w tym filmie, który dał film, 2012 chyba tak, takie tornada wielkie przyszły i tam taka klientka pucowała podłogi froterką w jednym z wieżowców w Los Angeles. Z słuchawkami z ramię. Czy to gość był? Wiesz, takie fajne było po prostu, tornada, rozrywa wieżowce, przeszło takie tornado, wyczesało, wiesz, jak fryzurę po prostu golarką jedną dzielnicę wycięło wieżowce i tam ona dojeżdża, w tym, wiesz, wszystko się trzęsie, no ale tu też się trzęsie, bo to froterka, nie? Uszy, światło zgasło, ona podchodzi do drzwi, otwiera drzwi, a tu wiesz, nic za drzwiami nie ma, 30 piętro po prostu, wiesz, urwało pół wieżowca, nie? Takie śmieszne takie, fajne, fajna taka scena. I to dokładnie może być w naszym życiu, tak?
Wiesz.
Ty po prostu, jest dobrze, hallelujah, słuchawki, jest kaska, jest na emeryturę, jest pierwszy filar, drugi filar, trzeci filar, jest po prostu NATO, jest ZUS, jest Unia Europejska, jest służba zdrowia, hallelujah, wszystko się rozwija, pomalutko, malutko, ale idzie w górę, kryzys minął, jesteś jak ten po prostu z tą froterką w tych słuchawkach. Światło zgasło, to się trzęsie. Co tam się trzęsie, co się może zmienić w tym świecie? W tym świecie już się nic nie zmieni. Pykasz fajkę wodną, upalny dzień, muchy bzyczą. Jakie głosy, ludzie, ludzie. Nawet apostoł Paweł powiedział: nie dajcie się zaniepokoić rzekomym powrotem Pana już wkrótce. A to akurat taki ironiczny bardzo, taka rzecz, ale powiem wam, że w tych czasach to również będzie słyszalne i znajdzie się na tym spektrum od patelni ceramicznej po Dawkinsa. Kaznodzieje, którzy powiedzą: uważajcie, bo niektórzy spośród chrześcijan postradali zmysły. I oni myślą, bo ponieważ oni się boją, to oni myślą, że my się boimy, bo oni się boją. A my się nie boimy. My słyszymy. I to jest różnica. Oni się boją, bo myślą, że będą musieli coś zmienić. My się nie boimy, bo słyszymy i my zmieniamy. My chcemy tego. Dobra. Pan jest z nami dzisiaj. Dobrze, więc zróbmy teraz parę fragmentów z tego Mojżesza. Z pierwszej Mojżeszowej oczywiście. Tak jak Pan wyprowadził... Dobrze, okej, nieważne. Niektórzy znacie ten dowcip o prorokowaniu. I rzekł Pan do Abrama. Rzekł. Słowa. On usłyszał. Wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego. Idź do ziemi, którą ci wskażę. Wskażę. Iż to słyszenie to jest po prostu element życia, który nigdy nie ustaje. To nie jest tak, że Bóg twoje ślepe oczy uzdrowi, ujrzałeś Ewangelię i dzięki temu jesteś zbawiony. To jest początek, to jest jeden z elementów. Później Bóg cały czas przez Ewangelię chce oświetlać twoje oczy. Jak ci raz powiedział na początku, że nie jesteś godny swojego zbawienia i nieba i Jezus musiał umierać na krzyżu, to on ci to będzie przez całe życie powtarzał. Żebyś żył w pokorze, w uniżeniu przed nim, w wdzięczności, uwielbieniu dla niego, bo nie ma w nas świętości, która z nas pochodzi. Dokładnie tak samo tutaj. Bóg rzekł do Abrahama: idź, ale mu nie powiedział. I teraz wiesz, będziesz teraz członkiem zboru Marka Ciesiłki i on tam ci wszystko powie, wiesz, zaangażuj się w odpowiednią służbę, znajdź grupę domową, przyłącz się do jakiejś służby, żebyś wzrastał, będziesz wierny, pewnego dnia będziesz pastorem. No tak Bóg nie mówi. Bóg mówi: wyrusz w drogę. A ty mówisz: Panie, ale gdzie? Tak jak mnie teraz słyszysz, tak mnie usłyszysz też później. Ja ci wskażę. Wskażę ci we właściwym czasie. Rozmawialiśmy dzisiaj z Izą o takiej ciekawej rzeczy, jak musimy na coś czekać i coś jest zapowiedziane, że będzie długo przed nami, że ma się wydarzyć. Tak, że tam za rok, za dwa lata, za trzy i Bóg takie wzbudza w nas jakieś takie napięcie, że to się wydarzy. Fajnie moja Iza powiedziała, się z tym absolutnie zgadzam. Ona powiedziała, że człowiek, że miała coś takiego, Bóg jej coś takiego powiedział i ona mówi: wow, to teraz będę żyła każdego dnia tak, jakby to miał być mój dzień ostatni. I fajnie powiedziała, że po prostu jeden tydzień się udało, drugi. Ale z tym napięciem przychodziło takie zmęczenie, że w końcu się poddałem. Mówię: nie można tak żyć. Nie o to chodzi w życiu, żeby żyć w napięciu, w oczekiwaniu, bo Pan coś powiedział, że za 2, 3, 5 lat się wydarzy. To się jak się nie da. Bóg wie, że się nie da. Dlatego my dzieciom nie obiecujemy po prostu złotych gór jutro, bo dzieci tego nie są w stanie pojąć, tak? Nie wiem, czy kupowaliście coś dziecku przez internet. Dziecko jest w odpowiednim wieku, to jeszcze się da, ale jak jest w nieodpowiednim, to jest po prostu szok. Ja kupowałem, miałem takie doświadczenie kupowania Przemkowi zabawek przez internet. I po prostu wiesz, on mówi: tato, chcę to. I po prostu ja to kupuję i on to rozumiał, że to jest przez internet, że to nie jest sklep i że on tego w ręku nie będzie miał. Ale 3 dni to już było nie do pojęcia. To już było gdzieś poza wyobraźnią. Pierwszego dnia był zdziwiony, że nie ma. Do 3 to już były tortury. Już żałowałem, że kupiłem w internecie 5 zł taniej, bo bym kupił 5 zł drożej w sklepiku w Halinowie i bym miał święty spokój przez 3 dni. Ale to jest to napięcie. Teraz my myślimy, że my po prostu przeżyjemy życie, bo Pan do nas powiedział, wskazał nam drogę i teraz będę jechał. I nie będę się martwił tym, czy martwi się świat i bracia i siostry. Dobrze, nie masz się martwić, ale Bóg ci wskaże, gdzie masz... Bóg ci powie, gdzie masz iść na początku, ale później będzie cię prowadził, bo ci będzie dalej wskazywał drogę, po której masz iść. I co dalej Bóg mówi? I uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił, ustanowię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. Moniki nie ma, mogę powiedzieć. Zadała mi 2 tygodnie temu strasznie wkurzające pytanie. Jedno z najtrudniejszych pytań, jakie dostałem w ostatnich latach. Zapytała mnie bardzo głośno: Marek, o czym marzysz? Przy świadkach. Na spotkaniu dla liderów. I po prostu... O właśnie, ktoś SMS-a przysłał, że się zaręczył. Zastanawiam się, czy mam przeczytać kto. Czasami nie wyłączam komórki. Dobra. Teraz myślcie sobie. A myślcie sobie. Może od tego myślenia Pan do was przemówi i coś usłyszycie.
Ale powiesz w odpowiednim czasie.
Zobaczysz, to jest informacja do mnie, czy dla was? Pozwólcie, że sprawdzę. Nie, to jest informacja tylko dla mnie. Czyli w odpowiednim czasie nie powiem. Wróćmy do Abrahama. I teraz bardzo ciekawe jest, tak? To pytanie. Powiedziała mi właśnie Monika, powiedziała: Marek, o czym marzysz? Dzień był ciężki. Urodziny, kiedy ma się 47 lat, to jest już każdy urodziny już od pewnego wieku, to jest dzień cierpienia, nad którym chce się przeskoczyć. Dziewczyny to wiedzą jeszcze bardziej, jeszcze faceci jakoś to jeszcze po nich spływa, ale dziewczyny to już ciężki czas mają czasami w niektóre swoje urodziny, więc trzeba wiedzieć, jak tu podejść, żeby i zachęcić, i nie oberwać. W każdym razie padło takie pytanie i powiem wam, ono mnie zabiło. Ja po prostu mówię sobie: Boże, przecież ja całe życie żyłem w marzeniach. Całe życie żyłem w marzeniach. Ja po prostu śniłem o rzeczach, które zrobię. Te marzenia mnie po prostu dawały takiego kopa przez tyle lat. Ja biegłem. Ja dzięki marzeniom po prostu zrobiłem maturę. Dzięki marzeniom skończyłem studia. Dzięki marzeniom rodziców pewne rzeczy zrobiłem. Niektóre zrobiłem dzięki moim marzeniom. Ożeniłem się. Zaryzykowałem. Dom budowałem, kościół prowadziłem, wierzyłem w przebudzenie, pomnażałem, ewangelizowałem, zakładałem szkoły biblijne, biegłem! Ja! To wszystko było marzenie! Teraz mam 47 lat, ktoś mi pyta, jakie masz marzenia, a ja po prostu, tak jakby ktoś po prostu do pustego cynkowego wiadra, wiesz, wrzucił monetę. Bang! I to Monika właśnie zrobiła takie. I to po prostu, ja wyszedłem z tego spotkania. I 1,5 tygodnia mi zajęło. Aż cynkowe wiadro nie przestało dźwięczyć. Chodziłem jak po prostu kot Jinx po ataku po prostu myszki małej. Ale Bóg mi odpowiedział. Odpowiedział mi w ten sposób, że w różnym wieku są różne marzenia i wszystkie warto rozwijać. Ja mówię: Boże, no to, ale co ja mam teraz marzyć? No już wszystko miałem, wszystko widziałem prawie. Ostatnie doświadczenia ostatnich lat dały mi kopniaka, więc lepiej uważać z tymi marzeniami, bo im na wyższego konia wejdziesz, tym z wyższego spadniesz, więc mierz siły na zamiary, czy tam jakoś odwrotnie, nie wiem jak to jest. I po prostu... I mówię: co ja mam marzyć? I wtedy przypomniałem taki film o takiej liście, którą warto zrobić, co by się chciało jeszcze przed śmiercią zrobić. Nie wiem, czy oglądałeś jakieś komedie, tam facet skoczyć na spadochronie, tam pisali już takie rzeczy, wiesz, takie ekstremalne, które nigdy w życiu nie zrobili, bo się bali, ale teraz już nie ma czego się bać, bo śmierć nadchodzi. I ja mówię: okej, czyli ja mogę wrócić do takich rzeczy. I zacząłem tworzyć taką listę. Ale jak zacząłem ją tworzyć, to ona tak wyglądała, z jednej strony ekscytująco, bo to są takie, taka lista bez strachu już. Ale z drugiej strony wyglądała totalnie dziecinnie. Wiesz, po prostu, nie wiem, zawsze marzyłem, żeby kiedyś zarobić 1 000 000 złotych. I mówię: to by było przed śmiercią fajnie zrobić. Raz w życiu zarobić 1 000 000 złotych. wpisałem na listę. I tam były różne rzeczy po prostu. Tam akurat spadochronów nie było. To za uczestnictwo w niektórych przygodach już pokutowałem i powiedziałem Bogu, że nie wrócę do nich. Także żadnych bungee, spadochronów, chyba że Pan coś będzie kazał, ale nic, to już nie wejdzie na listę marzeń. Tam były różne rzeczy, ale jakkolwiek bym na tą listę nie patrzał, to ona wyglądała ciągle śmiesznie. Ciągle wyglądała mi, że to nie warto żyć dlatego. Mimo, że gdybym taką listę dostał 30 lat temu, to by mi wypełniła cały czas. I na tą listę wpisałem, dobra, przed śmiercią chociaż 500 w drodze ludzi. Rzeczy, które nie zrobiłeś przez całe życie. Zapełnić kościół do 500 osób. Teraz w ogóle jestem wkurzony, bo moja żona już parę tysięcy na TODA zebrała. Co? Nie słyszysz, widzisz, nie znasz kontekstu, jakim to padło. Dobrze. I jakbym nie patrzył, przepraszam, bo teraz już zacząłem, coś się rozproszyłem, nie wiem w którym momencie. W każdym razie ta lista wyglądała śmiesznie. Ale zacząłem dalej modlić się i mówię, Boże, co z tymi marzeniami? I mimo, że o marzeniach tak wprost w Biblii nie jest napisane, to jednak jest napisane, że Bóg spełnia pragnienia serca, więc chyba dobre pragnienia dobrze mieć. I tak dalej zacząłem to rozważać. I mówię, dobrze, ale czy są takie, które naprawdę są godne? Godne króla, godne Boga, godne Bożej chwały. Wiesz, i wtedy zacząłem tworzyć drugą listę. I te marzenia mi się podobają. I powiem wam, że takich marzeń to ja właśnie chcę. I chcę zobaczyć po prostu takie rzeczy od Boga. To jest zupełnie inna lista. Ta druga lista zaczęła wyglądać fajnie. I wiesz, ona tu barsuje do Abrahama. Bóg powiedział, uczynię z ciebie naród wielki. I wiesz, i ja zobaczyłem w tym marzeniu, ja zobaczyłem, że tak naprawdę to moje życie to jest jakiś jeden z elementów całego królestwa. I ja chcę być tym elementem. I to jest moje marzenie. Żeby to, co ja zrobiłem w życiu sensownie, żeby to się pomnożyło na ludzi. I nagle zacząłem widzieć 2, 3, 5, 10 ciesiłków. I później zacząłem się modlić. Panie, trochę mniej ciesiłków w ciesiłkach. Bo zobaczyłem tą stronę cielesną. Ale z drugiej strony sobie mówię, to jest właśnie ten kierunek. Więc kiedy Bóg mówi do Abrahama, pomnożę cię na naród wielki. Do ziemi, którą ci wskażę. Uczynię z ciebie naród wielki. Wiesz, i to jest marzenie królewskie. Teraz, kiedy my żyjemy tutaj, to my możemy mieć marzenia. I Bóg chce przede wszystkim, on od początku to mówi, od pierwszej Mojżeszowej. On mówi, rozradzajcie się i rozmnażajcie. Nie chodzi o nas. Chodzi o pokolenie, które przychodzi. My to czujemy, jak dzieci się pojawiają. Dzisiejsze kazanie jest dobre. Ale czyż nie lepsze był Wojtek z Angeliką i z małym? Zachariaszem? To jest dopiero czad. To jest czad. Możesz zarobić pieniądze, robić różne rzeczy, ale twoje własne dziecko, to ty po prostu to jest to. Później twoje dzieci się żenią, a ty czekasz na wnuki, jako obłąkaniec. Jeszcze nie wiem, jak to jest być obłąkanym w ten sposób, ale widziałem już paru, którzy trują po prostu i czekają. I jak czekają, to się zmieniają. Mój tata taki był. Mój tata trzymał w domu siekierę świętej pamięci, mogę już o nim takie rzeczy mówić. Siekiera stała przy drzwiach w domu. I mi powiedział, jak ten facet, który uprowadził moją córkę, kiedyś się tu w drzwiach pojawi. To ja pierwsze to zrobię, to chwycę za tą siekierę. A moja mama, Józef, przestań, już nie mogę tego słuchać. Ja mówię, tato, ty żartujesz, on mi chodzi. Prowadził mnie do przedpokoju, otworzył małą szafkę przy drzwiach i wyjął siekierę. Ja nie kłamię. A później się po prostu urodziła moja siostrzenica i po prostu mojemu tacie odbiło. Zaczął jeździć, kupować prezenty, dał siostrze samochód. Pokochał zięcia, którego chciał zabić. Zacząłem zazdrościć, bo go bardziej pokochał. Leżał na kanapie z wielkim swoim brzuchem, przywalony wielkością swojego potencjału. A ta Ania po prostu robiła ze ślizgawki w tą i w tą stronę. A ja tak patrzyłem zazdrościem, mówię, czy nam tak pozwalał, jak byliśmy mali? Kompletna szajba. Jeżeli tak jest w świecie naturalnym, to ileż bardziej w świecie duchowym, w Jego Królestwie to powinno być naszym marzeniem. Czyli naprawdę nie, nasze marzenie to nie jest mój sukces. Nasze marzenie to jest pomnożenie na innych tego, żeby wypełniła się wola Boża. Żeby inni po prostu wyruszyli w swoją przygodę, w swoją przyszłość, żeby oni się pomnożyli. Tu o to chodzi. A rzeczy się pomnażają według swojego rodzaju. Ciesiłki w ciesiłki. Więc ja przychodzę do Boga i mówię, Panie, miej ciesiłki w ciesiłce. To czego macie więcej? Ciebie! Ale żeby Jego było więcej, to On musi królować. Ja muszę stawać się mniejszy. Ja muszę Jemu służyć, tylko On może siedzieć na tronie. I wtedy zaczyna się wypełniać największe marzenie. Uczynię z Ciebie naród wielki, który stanie się błogosławieństwem dla całego świata. I to wszystko jest ze słuchania. Muszę kończyć. Mam jeszcze dużo wersetów. Ostatnio te kazania są bogate. Przeczytajcie sobie od 12 rozdziału. To jest po prostu, się czyta, jakbyś czytał po prostu Ewangelię. Ale przeskoczmy jeszcze dwa fragmenty, wam powiem tylko z życia Abrahama. Pierwsza księga Mojżeszowa, 15 rozdział. Bóg mu mówi, co z niego zrobi, co z nim zrobi. Cały czas do niego mówi, on cały czas mówi. On przychodzi z wątpliwościami do Boga. Boże, ale co jest? Nie mam syna. Już miał syna, później przychodzi, coś tego. Cały czas Bóg mu daje. Mówi, dobra, zrób to, będziesz miał to, zrób to, będziesz miał to, zrób to, będziesz miał to. I go po prostu cały czas prowadzi. I tu w pewnym momencie mówi do niego tak. To jest akurat rozdział, werset 18, a rozdział, mówiłem, 15. Mówi do niego coś takiego. To mnie zwala z nóg zupełnie. W tym dniu zawarł Pan przymierze z Abrahamem, mówiąc, potomstwu temu daję tę ziemię. A my myślimy, tę ziemię, Kanaan tam, Izrael. I w tym jest moje przymierze, że potomstwu temu daję tę ziemię. Od wielkiej rzeki egipskiej, aż do wielkiej rzeki Eufrat. To jest to. O. No! To. Egipt? Tu jest Izrael, tylko taki mały. I aż po deltę tutaj. Eufratu, Tygrys jest ta druga rzeka. I teraz wiesz, ja po prostu później popatrzałem na tą Egipt, na dzisiejszą, bo tak, bo tutaj to jest tylko ten półksiężyc jest tylko na terenie Egiptu od tych wielkich katarakt, czyli ten starożytny Egipt, on tylko tyle sięgał. Ale gdy przesuniemy tutaj i weźmiemy całą rzekę Nil aż od Etiopii, która płynie przez Sudan, i jeżeli weźmiemy całą rzekę Eufrat, która płynie przez Irak, Syrię i kończy się gdzieś tam na północy w Turcji, i zobaczymy, jaki pas ziemi jest pomiędzy tymi terytoriami, który obejmuje 2/3 Arabii Saudyjskiej, cała Syria znika, pół Egiptu odkrojone, pół Sudanu, Erytrea cała, wiesz, kawał ziemi, to jest niesamowite. I teraz sobie myślałem, Boże, to się ciągle nie wypełniło. To się ciągle nie wypełniło. To jest marzenie. Ci, którzy uczą o wyznaczaniu celów jako źródle motywacji, mówią, że zawsze trzeba mieć 2-3 cele. Bo każdy, który się kończy, traci moc motywacyjną, więc nie wolno żyć dla jednego celu. Trzeba cały czas, całe życie po prostu coś szukać. To jest Abraham. Bóg mu dał takie rzeczy, które mogą być wypełnione tylko przez jego potomka. Kto jest potomkiem Abrahama najważniejszym? Jezus, Mesjasz. To jest ten najważniejszy potomek. O nim była mowa. Według obietnicy. To jest ten, to jest Jezus. On będzie panem całej ziemi. On będzie królował na całej ziemi. Nawet to od Egiptu do Eufrat może dotyczyć tylko cielesnych potomków. Może pewnego dnia. Kto wie, jak to będzie. Ale królestwo jego nie ma granic na ziemi. Cała ziemia ma być jego królestwem. To mnie po prostu rozwala. I zacząłem w ten sposób myśleć, to nagle się okazało, że mogę mieć dużo różnych marzeń, które są absolutnie królewskie. I już zacząłem tworzyć taką listę. Więc na tej liście nie ma nic płytkiego. Na żadną rzecz z tych rzeczy Bóg nie powie cielesne, słabe, młodzieńcze. Nie, Bóg powie, to jest to. Widzisz, młody Dawid, jego marzeniem było to, żeby przyrżnąć Goliatowi. Czy to było dobre marzenie? Dobre marzenie. Czy je zrealizował? Zrealizował. Ale później Dawid, kiedy już był starszy, kiedy był królem, to śpiewał, że moje ciało nie ujrzy skażenia. A mój potomek będzie zasiadał na tronie na wieki wieków. Jego królestwu nie będzie końca. Będzie panował nad wszystkimi narodami. Czytałem ostatnio ten psalm, to jest chyba 18. Powiem wam, to jest po prostu niezła jadza, jak Dawid o tym śpiewa. On po prostu mówi tak. Jak królu, tu napadli na mnie, ja tu walczę, tu, ale będę królował, podbiję narody, będę rządził wszystkimi narodami, mój potomek zasiądzie na tronie, nie? I sobie tak czytałem, to jest myślę, ciekawe, czy on wiedział w ogóle, że on już zaczął prorokować. Bo to się wszystko zlewa w jeden tekst. Później czytamy, aby się wypełniło słowo i Żydzi studiujący już widzieli, że to dotyczy Mesjasza, bo Dawid umarł. Ale jak się to czyta w momencie, ten psalm 18, to jest niezła jazda. I teraz wiesz, Bóg mówi do mojego serca, mówi, słuchaj, bo ja mam marzenie dla twojego życia. i można się zapędzić, i można się zatracić. I koniec, nasz koniec jest w Jego pięknie, w Jego królestwie, w Jego panowaniu, my przed Jego tronem, uwielbiający Go, tego, który rządzi całą ziemią, króluje nad narodami, rządzi wszystkim. Jego Izrael mieszka od Nilu po Eufrat, zajmując terytorium tysiące razy większe niż aktualnie. I cała ziemia jest pod Jego panowaniem. To jest ciekawe. Ale jak do tego dojdzie? Do tego nie dojdzie bez potrząsania. Po drodze jest potrząsanie. Aby to... Albo Bóg chce ustanowić rzeczy, które nie podlegają wstrząsowi. To jest Jego całkowite panowanie. Więc jeżeli ulegają wstrząsnięciu, to znaczy, że Jego władza jeszcze nie jest ustanowiona. Wczoraj czytałem fragment, szkoda, że dzisiaj go nie mam przygotowanego, ale Bóg mówi, że pokój przyjdzie ze sprawiedliwości. A obfite błogosławieństwo jako owoc tej sprawiedliwości, która przyjdzie. I nie ma innego sposobu na rządy na świecie. Wszelkie te nasze, które są oparte na egoizmie narodów, na dobrobycie, na poczuciu bezpieczeństwa, one wszystkie będą potrząśnięte i zrujnowane. My idziemy do królestwa, które nie ma końca, które jest królestwem wiecznym. I my jesteśmy dziedzicami tego królestwa. Ale po drodze będą działy się różne rzeczy. I dzisiaj Bóg nas wzywa, bądź Abrahamem. Bądź tym, który słyszy dla siebie i dla innych. Drugi fragment, już nie przeczytam, bo to był ten pierwszy, ten drugi, to jest taki, że Bóg przychodzi do niego, to jest bardzo fajny, upalny dzień, on siedzi przed namiotem swoim, wzywa ich. Jeden z bardziej tajemniczych wersetów w Biblii, bo przychodzi trzech, on z nimi rozmawia, do jednego nazywa Panem, tych dwóch nie wiadomo, kto jest. Później jest powiedziane, że Pan odszedł, ale ten jeden został, z nim rozmawia. Nie wiadomo, czy trójce spotkał, czy trzech aniołów, czy dwóch aniołów i Pana. Ciężko to w ogóle rozwikłać, ale niesamowite jest to, jak on rozmawia z nimi. Pierwsza rzecz jest taka, że on ich wita, kiedy przychodzą. I mówi, wejdźcie i bądźcie ze mną. Jest gościnny. Ja myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby usłyszeć, co Bóg mówi. Trzeba go cały czas zapraszać. Każda rzecz. Kierowca, tak jak Krzyk mówi, w samochodzie zwraca głowę na molnie, na skrzyżowaniach. Może Bóg do ciebie mówi, żebyś skręcił. To jest kwestia, czy ty zapraszasz. Czy ty żyjesz w miejscu, będzie dobrze, a co tam na wakacje w tym roku? Tak? I to jest gdzieś pustka. Gdzieś nie słyszysz. I Abraham siedzi przed namiotem, wybiega. Bądźcie. Niech sługa, on mówi, sługa uniżony, chce was przyjąć i nakarmić. Wyświadczcie mu tą łaskę. Jedźcie z nim. Rozumiesz, żeby usłyszeć, trzeba zaprosić. Później oni jedzą z nim, dają mu proroctwo a propos Sary, rozmawiają na różne rzeczy, później odchodzą, idą w stronę Sodomy, tak? Mają zniszczyć Sodomę. I w czasie tej rozmowy on ich odprowadza, tak? To jest też dobrze. Witać Pana, odprowadzać Pana, żegnać Pana, witać, być z nim, respektować. On ich odprowadza i w pewnym momencie Pan mówi, jak nie mogę Abrahamowi powiedzieć, co mam zrobić? No nie mogę mu nie powiedzieć, to jest ważna rzecz. Bóg wie, że tam mieszka Lot. Mówi, nie mogę mu nie powiedzieć. Wiesz, my czasami niektórzy z nas się łapią takiej rzeczy. Jak będą działy się rzeczy niebezpieczne na ziemi, to Bóg nam powie. Bóg nas ostrzeże, bo jesteśmy Jego dziećmi. Tak, On chce to zrobić. Ale czy ty jesteś tym Abrahamem, który zaprasza Boga do mówienia? Czy jest w tym słuchaniu twoim ta aktywność, żeby usłyszeć, tak? I on mówi, dobrze, powiem mu. I to jest fajne, bo to nie jest koniec. Bo słuchanie jest początkiem rozmawiania. I to jest w ogóle fenomenalne. Bo wtedy on przychodzi i mówi, zniszczę Sodomę, Abraham mówi, okej, to teraz możemy zacząć rozmawiać. I on zaczyna mówić i mówi, ale słuchaj, to bezprawnie postąpisz, jeżeli tam jest 50 sprawiedliwych? I zaczyna z nim rozmawiać. I cała ta rozmowa. I aż dochodzą do 10. Ja mówię, jak znajdę 10, to nie zniszczę. Teraz wiecie, my jesteśmy dziećmi Abrahama. Ten świat to nie w ciemności. I kto stanie w wyłomie między Bogiem a tym światem, który po prostu jest godny każdego sądu. Najgorszego. Za to, jakie rzeczy są na tej ziemi. Jakie morderstwa, jakie zniszczenia, jaka niesprawiedliwość, które króluje na całym obliczu ziemi. Kto stanie pomiędzy? Bóg potrzebuje Abrahama. Mówimy tak. Nie przyjdzie to na nas, nie przyjdzie to na nas. Bóg osądzi gejów w Holandii. I postkomunistów w Rosji. Wiesz, no, pierwsza rzecz, Bóg mówi, czy wy unikniecie sądu, jeżeli ja będę wszystkich sądził, tak? Sąd się zaczyna od dołu Bożego, słowo mówi. Tak? Więc jak my umkniemy przed tym sądem, tak? Jak świat umknie, jeżeli Bóg zaczyna od dołu Bożego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Bóg nam pewne rzeczy mówi po to, nie po to, żebyśmy my się utwierdzali, że będzie dobrze. Tylko żebyśmy weszli w tą interakcję z Bogiem Abraham. I mówili, Boże, tak, sąd się należy. ludzie wybierają zło i idą za nim. Wiecie, jak widziałem, jak po prostu policzkowano, opluwano, kopano w twarz jeńców wziętych do niewoli w Donbasie, i to było na wideo pokazane, ja to patrzyłem na to i sobie myślę, jakim trzeba być człowiekiem, że przed kamerą robić dla drugiego człowieka takie rzeczy. Jeszcze jak w Syrii, to wiecie, to tam jest Bliski Wschód, ja tych ludzi nie znam. Dla mnie to jest taka kolonialna dzicz trochę, ja sobie mogę różne rzeczy wyobrazić, że oni są w stanie zrobić. Ale tutaj to są Rosjanie, to jest Europa, Europa się kończy dopiero na Uralu. Musicie już iść, tak? Tak, okej. Ale podobało się. To jest ten strach kaznodziei, bo Bożek siedzi jeszcze na tronie, czy się kazanie podobało. I wiesz, i widziałem tych Rosjan, którzy takie rzeczy robią i sobie myślę, to jest straszne. I przypomniało mi się, jak po prostu Niemcy robili z Żydami w Noc Kryształową i w 1938 roku i wcześniej w Niemczech te straszne rzeczy i cała Europa mówiła, że spoko, damy im Czechy i po prostu i tak dalej. To po prostu powiem wam, jeżeli pies jest spuszczony ze smyczy, jeżeli zło zaczęło realizować swoją strategię, jeżeli sądy nadchodzą, to my musimy być ludźmi, którzy są jak Abraham. Musimy wejść w miejsce, gdzie będziemy wołać i będziemy błogosławić. Będziemy błogosławić Rosję, będziemy błogosławić Rosjan. Będziemy modlić się o kraje Zachodu, żeby nie były sądzone. Będziemy błogosławić Izrael i modlić. Będziemy modlić się o Polskę, będziemy się modlić o tych, którzy Boga nie znają. To jest miejsce naszego życia. Bo Bóg mówi do nas jak do Abrahama, że chce u ciebie uczynić naród wielki, chce ciebie pomnożyć. Ciebie! To jest mój cel, chcę dać ci królestwo. Wielkie, jakiego sobie nie jesteś w stanie wyobrazić. Od Nilu po Eufrat. To musiała głowa strzelać. Abrahamowi, jak słyszał o tych dwóch rzekach. Kartografia tego nie obejmowała tamtych czasów. I Bóg do nas to samo mówi. I teraz zrób coś z tym. Zacznij wołać, zacznij się wstawiać, zacznij się modlić. Zacznij ewangelizować. Ale, jakby powiedzieli Francuzi. Ale, zanim to wszystko się wydarzy, wiedz, co masz robić. Bo to jest słuchanie. Po to Bóg mówi, żebyśmy coś zrobili. Ale my zrobimy dopiero wtedy, kiedy usłyszymy. Kiedy mamy spotkanie. Czy Abraham mógłby się tak targować z Bogiem, jak się targował, gdyby wcześniej Bóg nie był u niego w domu na kolacji? Gdyby go nie zaprosił, nie przywitał, nie słuchał, nie nauczył się tego głosu przez wiele lat wcześniej? Nie byłoby żadnego targowania się, bo nie byłoby relacji. My wchodzimy w relację, ty coś czujesz, coś słyszysz. Bardzo dobrze, serce ci fika, podskakuje, dobrze. To znaczy, że Pan jest z tobą. I on mówi, zrób coś z tym, człowieku. Wstawiaj się, módl się, szukaj Pana. Patrz, co możesz zrobić. Może możesz pomóc, może możesz pomóc ludziom w Syrii, a może po prostu sąsiadka Maryśka potrzebuje twojej pomocy. Może możesz pomóc jakiejś rodzinie, która uciekła z Ukrainy. A może po prostu, nie wiem, może pani w sklepie na kasie potrzebuje twojego dobrego słowa. Zrób to. Żyjemy w czasie, w którym po prostu Bóg przychodzi na ziemię i bądźmy w tym. Jesteśmy Jego przyjaciółmi. Słyszmy, co On robi. Biegałem w Kaliszu, teraz jak będę spotkał wielu pastorów i biegnę sobie taki wycieńczony, już końcówka etapu. Biegnę i idzie taka pani z psem. I taka smutna idzie, ten pies tak się tam zrywa. Ona taka starsza. Nie wiedziałem już, kto był starszy, bo pies siwy, ona siwa. I tak biegnę. Nie, może tak jak do tego filaru. Dzień dobry! I ona po prostu, ona tak. Wiesz, ja przebiegam, ona się odwróciła z tym psem, patrzy na mnie. Razu mi się przypominało to zdjęcie, co Monika wkleiła na Facebooku. Zrób komuś dzień dobry. Wiesz, może pomożesz komuś z Syrii, może komuś z Ukrainy, może uchodźcy z Libii, może po prostu bezdomnemu. Może komuś z domem, kto jest w tragedii. Może nie odwrócisz się, może nie powiesz, a bogaty to mu się małżeństwo sypie. Może nie rób tak. Może pomyśl o tym, jak ta kobieta cierpi, jak ten mężczyzna cierpi, jak te dzieci mogą cierpieć. A przyjdzie właściwy czas, że do ciebie Bóg powie. Kiedy zaczniesz go słuchać, kiedy będziesz widział rzeczy, miał rzeczy otwarte na jego prowadzenie, na jego głos, że przyjdzie moment, kiedy on ci powie, a teraz ty zrób tu, bo ja chcę ocalić ciebie, twoje dziecko i twoją rodzinę. I tu jest pokarm dla ciebie, tu jest miejsce schronienia, tu jest życie i tu jest pomnożenie. Wstańmy. Dziękuję ci, królu. Dziękuję ci, królu, że tak niezwykłe rzeczy przygotowałeś dla nas. Przygotowałeś królestwo, przygotowałeś moc. I panie, my chcemy się tobą chlubić, a nie sobą. Chcemy być bezpieczni w tobie, a nie w sobie. W tym czasie, gdzie wszystko jest potrząsane, my, panie, nie chcemy oddawać się ani władzom ustawodawczym, żeby im ufać, ani władzom wykonawczym, żeby czynić ich bogami, ani aliansom i układom międzynarodowym, ani zbrojeniom i siłom oręża, ani też mediom, które uspokajają nasze umysły lub wprost kłamią. Panie, my chcemy być twoi, całkowicie twoi, uzależnieni od ciebie, bo ty powiedziałeś, że ten jest bezpieczny, kto z twojego imienia uczynił wieżę dla swojego życia. Bo inni myślą, że są bezpieczni. Pokładają bezpieczeństwo w swoim bogactwie, w swoim statusie materialnym, wykształceniu, miejscu, w którym mieszkają i żyją. Ale my, Panie, nie chcemy być tego rodzaju ludźmi. My chcemy być ludźmi, którzy swoje poczucie bezpieczeństwa mają w tym, że żyją z tobą blisko. I są blisko ciebie. I Jezu, ty wypełnisz wszystkie plany na ziemi, które zamierzyłeś. Ty przyjdziesz jako pasterz, który będzie rózgą żelazną pasł narody. Panie, my oczekujemy tego dnia. Ale my chcemy tego dnia oczekiwać z bojaźnią. Z bojaźnią oddając Tobie chwałę i uznając Ciebie za Króla Królów i Pana Panów. Chcemy być w miejscu, w którym wiemy, co mamy czynić i jak Ty nas prowadzisz. Bo Ty nam powiedziałeś, że kiedy się modlimy, to żebyśmy modlili się. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jak w niebie, tak i na ziemi. A potem możemy być pewni, że mówisz do nas, mój chleb powszedni dam Wam. I winę waszą wybaczę. I będę wam błogosławił, bo ty jesteś królem królów i panem panów. I tylko do ciebie należy chwała i majestat i dziękczynienie. I ty jesteś królem, panie. I my tego szukamy, tego pragniemy i tego chcemy w tym czasie, w którym żyjemy. Panie, chcemy być tymi, którzy ciebie usłyszeli, usłuchali, byli posłuszni i stali się ludźmi wiary. Panie, dziękuję ci za ten czas słuchania, w którym jesteśmy. Ojcze, błogosławię ciebie. Amen. Amen. Panie, modlę się, Ojcze, żeby po prostu przyszła do nas bojaźń Boża, do nas wszystkich, która jest początkiem poznania, a więc i początkiem słyszenia. Żeby przyszła do nas bojaźń, Panie, przed Tobą, przed tym, co się wydarza, przed Twoim Słowem, żebyśmy otworzyli nasze uszy i byli ludźmi, którzy są wrażliwi. Ojcze, dziękuję Ci. Amen. Opowiadał mi ktoś na Mazurach, bo niedaleko Stawigudy jest ośrodek dla rodzin polskich, które uciekły z Donbasu. Beata Berecka tam ostatnio na grupie nam mówiła, że jest tam, i tam te dzieci z tych rodzin polskich, które uciekły z Ukrainy, chodzą w Stawigudzie do szkoły podstawowej. I kiedy słyszą jakikolwiek hałas czy wybuch, nawet petarda, to te dzieci wskakują pod stoły. I nauczycielka długo jej zajęło, żeby tłumaczyć, że to już nie jest Donbas, nie muszą tego nawyku, które przez ostatni rok ćwiczyły, realizować w Stawigudzie. Czyli gdy modliłem się o wasze otwarte uszy, to miałem taki obraz, że niektórzy z nas są po jakichś traumach może i boją się pewnych rzeczy. Wiesz, Bóg chce cię uleczyć, bo to nie jest jego głos. Te lęki i obawy, które rządzą w twoim sercu. Nie musisz całe życie wskakiwać pod stół. Musisz się oduczyć, rozpoznawać głosy, rozpoznawać, żeby wtedy, kiedy Pan będzie mówił, żebyś go usłyszał. I może być tak, że na początku, kiedy zaczynamy słuchać Pana, to nas przerażają te głosy straszne tylko. Tak? Kiedy ja podważam na to. pastor powiedział. Wiesz. Albo trzeci filar jak podważa, czy drugi. Cokolwiek. I wtedy, wiesz, to jest początek dopiero słuchania. Ty musisz iść dalej. Bóg nie chce mówić do nas przez to, że nas straszy. Może przekazywać ostrzeżenia i czasami może być taki sygnał, zrób coś, albo uważaj, albo strzeż się, albo bój się. Też tak może być. Bóg mówi na różne sposoby, takie jesteśmy w stanie usłyszeć. Ale wiecie, komunikacja z Bogiem to jest wiele różnych rzeczy, które chce On nam powiedzieć. Nie tylko tych dla naszego ocalenia, ale przede wszystkim dla naszego pomnożenia. Dla zbawienia Polski, dla zbawienia Warszawy. Dla Jego Królestwa. I to są pozytywne rzeczy, które będą brzmiały. Wyrusz do ziemi Kanan. Teraz osiedl się tu. Teraz tu jest głód, idź do Egiptu. Teraz wróć. A teraz ci powiem, co o Sodomie. Więc ja się muszę modlić. A nie mówić, chwała Bogu, że na Sodomę dzisiaj, nie na moje miasto.
No też czasami przychodziło, jak jest uwolniony dar słuchania nad Kościołem, to uwalniają się też rzeczy, w których my będziemy chodzić, tak? Wiecie, jak ja kiedyś taty się pytałam, co ze mną będzie i w ogóle, że tak powiem, z czym się zmagam, i Bóg mi wtedy zadał trzykrotnie pytanie, czy ja chcę na pewno wiedzieć, tak? I ja po prostu, oczywiście, jak to nie? No ja muszę wiedzieć, tak? Jak się dowiedziałam, to mnie to tak zmyło, że po prostu nie potrafiłam się podnieść przez kilka miesięcy, nie? Takie to było i wiecie, i dlatego teraz jesteśmy w czasie słuchania, w którym Bóg objawia różną prawdę. Jak żyjemy w Matrixie, to nas nie dotyka, ale jak decydujemy się wyjść z Matrixu, to zaczynamy rozumieć to, co jest mówione. I wiecie, najważniejsze na dzisiaj dla każdego z nas to jest to, żebyśmy wiedzieli, jaka jest wola Boża względem każdego z nas. Czyli zanim zaczniesz Pana Boga pytać, co tutaj jest mówione, albo co się dzieje dookoła, to zapytaj się, co ty masz, jakie jest twoje powołanie. Bo jak znajdziesz, wiesz, to jest tak, jak kiedyś mówił taki, już ja nie mogę powiedzieć jego nazwiska, taki kaznodzieja, w każdym bądź razie powiedział, że w czasie pokoju umacniaj paliki. Umacniaj paliki w czasie pokoju. Jesteśmy w czasie pokoju w naszym kraju, zgadzacie się teraz, tak? Amen. To jest czas na umocnienie palików, na nauczenie się chodzenia w mocy Bożej, na nauczenie się słuchania. Teraz jest czas na nauczenie się słuchania, tak? I na znalezienie tego, co jest moim przeznaczeniem od Boga. Co jest moim przeznaczeniem od Boga. I cokolwiek się w twoim sercu rodzi, odwracaj oczy od tego i pytaj się Pana Boga, co jest moim przeznaczeniem. Co jest moim przeznaczeniem? Co ja jeszcze w tych czasach? Słuchajcie, Bóg się, ja myśmy z Markiem Haniem, wiesz, Bóg się nie pomylił, że akurat tą grupę na ten czas powołał. Rozumiecie? Bóg się nie pomylił w tym. Cokolwiek się dzieje, nawet jak to nas przerasta, cokolwiek się wydaje, Bóg się nie pomylił, że powołał nas do tego czasu. Bóg się nie pomylił. Bóg dał nam również proroków na ten czas, Bóg dał nam oczy na ten czas, które nam powiedzą, jeśli czegoś nie pominiemy, ale one nam nie powiedzą, co mamy zrobić my. Dlatego teraz, póki jest czas pokoju i umacniamy paliki i robimy tak trochę, ja tak widzę, jakby mi Bóg różne puzzle dawał, wiecie, i ja wcale ich nie staram się na dzisiaj ułożyć. Ja je trzymam, tak? Ale najważniejszy puzzle to jest to, gdzie ty położysz siebie, tak? Albo raczej, gdzie wiesz od Boga, że będziesz położony, bo to będzie to miejsce, kiedy przez ciebie będzie się Boża chwała przelewała, kiedy przez ciebie będzie się Boża moc przelewała, kiedy będziesz w miejscu usługiwania, tak? Bo do tego czasu zostaliśmy stworzeni. Ja dzisiaj w uwielbieniu się tak cieszyłam, po prostu pomyślałam, tato, po prostu jak to jest cudownie, że ja mam cel w życiu. Że ja nie żyję po prostu w jakiejś malignie, w jakimś takim dążeniu za, nie wiem, zbieraniu grosza do grosza, który to mi towarzyszy, ale ja wiem, dla kogo ja żyję. Ja wiem, dla kogo ja żyję na tym świecie. Ja wiem, że jak to się skończy, to ja będę gdzie indziej. Więc ja muszę wiedzieć, co ja jeszcze do końca mam zrobić. Tak? Bo to jest najważniejsze, tak? Bo jak będę w woli Pana, tak? W tym, co Bóg ma zrobić przeze mnie, tak? W tym, co ja mam zrobić, tak? Nawet jak Szczepan, ale będę dokładnie w tym miejscu, tak? To będzie to, co będę mogła powiedzieć, tak jak Jezus, tak? Wykonało się, tato. Wykonało się, tato. Dlatego w tym miejscu, bez względu na to, gdzie cię strach pcha, cokolwiek widzisz, bo różne głosy się wzbudzają, szukaj tego, co tato ma dla ciebie, co ty jako ty masz zrobić. Nie bój się o nic, nie bój się o dzieci, mieszkasz w ziemi Goszem. Ogłoś ziemię Goszem nad sobą i szukaj tego, co chce do ciebie mówić tato. Różne głosy się wzbudzają. Te głosy można sobie zapisywać i sprawdzać później z kim, żeby mógł cię z tego wyciągnąć, tak? Bo diabeł próbuje nas straszyć w różnorodny sposób, tak? Tylko po to, żeby zrobić zamieszanie, ale tylko na górze Pana, jeśli tam będziemy, będziemy widzieli, co naprawdę się dzieje, w jakie miejsce tata nas posyła.
Halleluja. Także Szema Izrael i Szabat Szalom za 5 dni. Do roboty. Amen.